Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.
Witam Państwa bardzo serdecznie, Bogna Bogdanowicz, w kolejnym odcinku audycji W dialogu o Bogu. Moim gościem jest dzisiaj Magdalena. Magdalena jest członkiem zespołu Mocni w Duchu, stamtąd się znamy, ale resztę powie Państwu o sobie sama. I tak jak zwykle naszym głównym tematem, takim motywem wszystkich tych spotkań jest rozmowa o łasce. Właściwie można by powiedzieć dzieje duszy. I od tego zacznijmy. Powiedz, Magda, kilka słów o sobie, a potem powiedz, o jakiej łasce dzisiaj nam opowiesz.
Witam serdecznie. Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że największą łaską, jakiej doświadczyłam, jest to łaska miłości. Aktualnie uczę się cały czas tej miłości. Każdego dnia też jej doświadczam i odkrywam na nowo. Tak bardziej przyziemnie to pracuję w szkole z dziećmi w wieku od 6 do 13 lat. I różnie to bywa. I tam też na polu walki tej miłości każdego dnia się uczę.
No to taki trochę trudny wiek, takie powiedziałabym wyzwanie, jeśli chodzi o wiek tej, no jeszcze nie młodzieży, ale dzieci. Jak tam ocalić miłość?
No, na początku warto zawalczyć po prostu o człowieczeństwo. Docierając do dzieci właśnie w najprostszy sposób, przez akceptację ich takimi, jakie są. Wtedy one, widząc, że nie oceniamy ich, że nie osądzamy, że próbujemy po prostu z nimi być, zaczynają się otwierać i też zaczynają ufać w różny sposób, szukając i doświadczając, przynajmniej próbując, tej miłości, którą chcemy im dawać.
Czy takie było twoje dzieciństwo?
Wychowywała mnie mama. Mama każdego dnia w zasadzie mówiła, że bardzo mnie kocha. Gdzieś mi ciężko było tej miłości doświadczyć, mimo jej słów i zapewnień. Czułam, że we mnie jest jakaś blokada na tą miłość. Nie bardzo przez wiele lat wiedziałam, o co chodzi. Mimo, że tej miłości bardzo pragnęłam, czułam, że dzieje się coś takiego, że w żaden sposób nie jestem w stanie się na tą miłość otworzyć, ani jej doświadczyć, a wiedziałam, że rozpaczliwie jej potrzebuję i za nią tęsknię. Dopiero po jakimś czasie, po dłuższych poszukiwaniach miłości, zrozumiałam, że jest to tęsknota za Bogiem. Nie rozumiałam jeszcze, o co chodzi, nie wiedziałam, jak mam Boga szukać, jak Go odnaleźć, jak sprawić, aby to On żył we mnie. Nie wiedziałam, że On może żyć w człowieku, żyć w moim sercu. Nie wiedziałam też, co mogę zrobić, żeby móc w końcu doświadczać miłości. Pamiętam, że takie najczęstsze pytanie, które zadawałam mamie każdego dnia, to było: mamo, czy kochasz mnie? Więc mama cierpliwie odpowiadała: no oczywiście, Madziu, kocham ciebie całym sercem. Ale ja ciągle czułam, że to nie jest miłość, która mnie zaspokaja i wypełnia.
Ten taki głód miłości czasami prowadzi, właściwie jest tak newralgicznym pytaniem, że prowadzi w tak młodym wieku do buntu. Czy ty otarłaś się o takie odczucia?
Jeżeli chodzi o nawet słowo bunt, myślę, że w takim klasycznym wieku buntu, o którym często się mówi, że jest to między 13, może 18, różny ten wiek podają, jest, myślę, że go nie doświadczyłam. U mnie wyglądało to troszeczkę inaczej. Ja buntem bardziej bym nazwała mój wewnętrzny, bo nie był to mój bunt wobec zewnętrznych okoliczności życia, ale mój bunt wobec mojego życia. Czyli ja zewnętrznie funkcjonowałam tak samo jak wszyscy, byłam bardzo porządną uczennicą, raczej chodziłam do szkoły, raczej nie sprawiałam kłopotów, natomiast bardzo mocno nie akceptowałam swojego życia i ciśnienie, które we mnie narastało, było coraz silniejsze i coraz mocniejsze. I myślę, że jeżeli pytamy o bunt, no to tutaj można by szukać tego rodzaju buntu, buntu na swoje życie, na niezrozumienie. Myślę, że tutaj tak można to rozumieć.
Czyli właściwie docieramy do pewnej nieakceptacji siebie i swojego życia. Czy jest jakiś moment przełomowy w twoim życiu?
Myślę, że było we mnie ogromne pragnienie rozszyfrowania, co się ze mną dzieje. bardzo mocno analizowałam swoje uczucia, swoje emocje. Mama też często mi powtarzała, że jestem duszą artystyczną, więc tym bardziej powinnam szukać i rozwijać swoje talenty, więc ja w tym poszukiwaniu sensu swojego życia ocierałam się o bardzo różne rzeczy. Na początku było to poszukiwanie sensu i życia w jakichś kartach, w horoskopach, w chęci panowania nad swoim życiem. Myślałam, że może w ten sposób, kiedy poznam swoją przyszłość, będę wiedziała, jak mam reagować, jak mam żyć i może w końcu to przyniesie mi szczęście. Jednak żadna z tych form, ani chiromancja, ani astrologia, w których byłam troszkę dość długo uwikłana, nie przyniosły mi pokoju, wręcz przeciwnie. Przyniosły tylko niepokój i jeszcze większą frustrację, bo okazało się, że nad niczym zupełnie nie panuję w swoim życiu. Punktem przełomowym byli moi przyjaciele z tamtego okresu życia. Był to czas początków studiów, którzy zaprosili mnie do wspólnoty. Ja wtedy mieszkałam na Śląsku. Wspólnota była dość mała, była to wspólnota charyzmatyczna. Zaprosili mnie na jedno czy drugie spotkanie. Nie bardzo mi się to podobało. Zastanawiałam się, jak można być, modlić się w sposób spontaniczny i uwielbiać Pana Boga za wszystko, co się dzieje w życiu. Nie rozumiałam tego i po kilku spotkaniach zrezygnowałam. Natomiast to, co się wydarzyło później, pokazało, że pomoc tych osób, które mnie wtedy zaprosiły na spotkanie wspólnoty, była mi niezbędna. Potrzebowałam konkretnej modlitwy wstawienniczej, ponieważ nie wiedziałam, kogo mam prosić o pomoc. Właśnie oni wtedy mi pomogli. Po modlitwie, po spowiedzi, pierwszej takiej konkretnej, generalnej spowiedzi, zapewnili mi pomoc i opiekę wtedy w tamtej wspólnocie. Myślę, że był to pierwszy taki konkretny, przełomowy punkt. Nie rozwiązał on wszystkich moich problemów, ponieważ i moje problemy jakieś emocjonalne, nieradzenia sobie z własnym życiem dalej trwały, natomiast był to jakiś już punkt oparcia.
Yeah.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Powiedz mi proszę, co najbardziej cię przekonało, że to, co uzyskałaś w tej wspólnocie, to, co zostało ci tam dane, warte było tego, żeby się trzymać tego kierunku? Co było, co najważniejsze było z tych rzeczy, które tam odkryłaś?
Na samym początku myślę, że bezinteresowność tych osób, które spotkałam, ponieważ myślę, że na tamten moment nie miałam w sobie wiary, dominował we mnie lęk. Lęk, niepokój i myślę, że rozpaczliwie na tamten moment próbowałam się chwytać każdej deski ratunku. Ciepło, bezinteresowność, otwartość pomocy i jak obserwowałam ich, jak się modlą, jakiś rodzaj zazdrości, ponieważ widziałam pokój w ich sercach. I pomyślałam, kurczę, ja też bym tak chciała, ale w żaden sposób, mimo wtedy moich prób modlitwy, nie uzyskiwałam tego pokoju. I też kolejna rzecz to to, że oni nie chcieli, żebym, nie wiem, nie nagabywali mnie, żebym regularnie chodziła na spotkania. Po prostu byli otwarci, zapraszali mnie do domu, zaprzyjaźniłam się z nimi. To na tamten moment mnie przekonało.
Zaczęłyśmy tą rozmowę takim twoim hymnem o miłości. Powiedz, jaka droga teraz jest między tamtą Magdą po modlitwie wstawienniczej, a Magdą dzisiaj, która do dzieci w trudnym wieku wychodzi z sercem pełnym miłości, po której widać, że nie jest to dla niej ani trudem, ani znojem.
Jakiś tam trud jest i to ogromny, często wieloma łzami w domu przepłacany, ale rzeczywiście jestem inną osobą. Myślę, że nawet mogłabym się odważyć, że mogłabym nadać sobie inne imię, aż tak bardzo. Dzisiaj mogę powiedzieć, że od tamtego momentu, od tego początku przygody z Panem Bogiem do dzisiejszego dnia, On przeprowadził mnie przez bardzo spokojne, wolne etapy dojrzewania. Nie doświadczyłam czegoś takiego jak natychmiastowe uzdrowienie czy natychmiastowe uwolnienie. Coś, co by się zadziało jednej chwili, na jednej mszy, po jednej modlitwie. To się działo etapami i dzisiaj widzę, że każdy ten rok mojego życia przez te kilkanaście lat od tamtego momentu miał sens. Nie wszystko rozumiałam. To dopiero zaczęło się wyjaśniać kilka miesięcy temu. Dopiero zaczęłam rozumieć swoje życie, kiedy ostatecznie jakby moje życie nabrało pełni zrozumienia na tym etapie, na którym jestem teraz.
Mówisz bardzo enigmatycznie. Poproszę o jakieś szczegóły.
Więc tak, ponieważ we wspólnocie zachwyciłam się Bogiem, i bardzo chciałam z Nim przeżyć życie. Więc podjęłam decyzję, że pójdę do klasztoru. W klasztorze spędziłam rok czasu. Po roku czasu we wspólnocie, w której byłam, powiedziano mi, że nie jest to moje miejsce, to, że nie mam powołania do życia w zakonie, z czym się absolutnie nie zgadzałam i walczyłam bardzo mocno, żeby tutaj przekonać, że jakie to ja mam tutaj atuty i zalety na bardzo dobrą siostrę zakonną. Niestety nie dało się przekonać, więc wróciłam do domu, do mamy. Dalej kontynuowałam studia teologiczne. W czasie studiów teologicznych szukałam dalej jakoś pomocy swojego kierunku życia. Niby przypadkowo, chociaż wierzę, że nie ma przypadków, dostałam namiary do pewnego księdza, kapłana, który stał się moim kierownikiem duchowym. Przez dwa lata, w którym mi towarzyszył, też sugerował etapy modlitwy o uwolnienie. Więc ja też podjęłam taką drogę rozwoju duchowego. Po tych dwóch latach miałam w sercu ciągle to samo pragnienie, zakon, non-stop. Nie rozumiałam tego, nie wiedziałam, o co chodzi. Próbowałam pytać, jak to jest. No tam mi powiedzieli nie, a teraz ja dalej myślę o zakonie. Więc mówię, spróbuję raz jeszcze. Przyjęto mnie do tej samej wspólnoty, kiedy oczywiście po skończeniu studiów, ponieważ taki sobie też postawiłam warunek, żeby jakiś etap chociaż swojego życia zakończyć. I w tym zgromadzeniu zakonnych spędziłam kolejne 4 lata swojego życia. Był to bardzo trudny dla mnie czas dojrzewania w miłości. Kiedy złożyłam pierwsze śluby zakonne, wtedy mówiłam, że był to najpiękniejszy dzień mojego życia. Myślałam, że wszystkie te walki, wszystkie te boje, które już stoczyłam, właśnie teraz dobiegły końca. I że już nareszcie rozpoczyna się to moje szczęśliwe życie, takie, na które się uparłam, w którym chciałam trwać i w którym chciałam żyć z Bogiem. Po roku od złożenia ślubów zakonnych jest tak w zgromadzeniach zakonnych, że ponawia się podanie, prośbę o złożenie ślubów na kolejny rok. Moja mistrzyni, która osoba taka towarzysząca siostrom, tłumaczyła, że ona by tutaj nie sugerowała, żebym składała podanie. Wtedy byłam w szoku. Nie wiedziałam, o co chodzi, nie rozumiałam tej sytuacji i bardzo się buntowałam. Ja mówię, jak? Ja czuję, że mam powołanie zakonne, chcę całe życie spędzić w klasztorze. Zasugerowano mi, żebym takiego podania nie pisała. Ja się znowu uparłam, powiedziałam, napiszę, napisałam. Podanie zostało rozważone negatywnie, czyli nie zostałam dopuszczona do złożenia kolejnych ślubów zakonnych. Było to dla mnie najtrudniejsze doświadczenie mojego życia na tym etapie. Doświadczam ogromnego buntu, teraz mogę mówić o buncie, bunt, który dotykał całkowitego niezrozumienia swojego życia, wcześniejszych decyzji, mojej relacji do Pana Boga, niezrozumienia tego, co robi ze mną. I również pojawiła się myśl, że wszystko wcześniej było pomyłką w moim życiu, skoro źle wybrałam, musiałam źle rozeznać i takim też pokusą, myślę, oskarżania. I co teraz? Zakon musiałam opuścić, musiałam się jakoś odnaleźć. Co dalej robić? Nie miałam pieniędzy, nie miałam pracy, nie miałam za bardzo znajomych, nie wiedziałam, gdzie mam jechać. Jedyne pragnienie, jakie miałam w sercu, to to, które od wielu, wielu lat miałam i które pierwszy raz pojawiło się w tamtej wspólnocie. To była posługa muzyczna we wspólnotach. Umiałam tylko wokół tego coś zacząć budować, ponieważ kiedyś słyszałam, że istnieje taka wspólnota w Łodzi, która jest zespołem. Pomyślałam, że to jest jedyne, co bym mogła robić, śpiewać dla Pana Boga. Po prostu żyć muzyką, ewangelizować w taki sposób. Myślałam, że już nic innego nie mogę zrobić i nie miałam też żadnego innego pragnienia w swoim sercu. W dziwnych okolicznościach myślałam, że ta wspólnota jest w Warszawie. Więc tam złożyłam podanie do pracy, do kurii, ponieważ pracuję w szkole jako katechetka, tam kuria rozpatruje. Jak się okazało, tam pracy nie dostałam, więc złożyłam podanie do Łodzi. Jakoś te dwa miasta mi tak krążyły. Przez całe wakacje troszkę tułałam się po znajomych, bo nie wiedziałam, czy tą pracę dostanę. Pod koniec sierpnia dzwonią do mnie, że taka praca jest na zastępstwo, na razie na rok, zobaczymy, co będzie dalej. Więc ja przyjechałam do Łodzi, najpierw miałam pracę, potem zaczęłam szukać jakiegoś mieszkania, wynajęłam mieszkanie i w październiku pojawiłam się pierwszy raz, był to rok 2013, na spotkaniu Mocnych w Duchu. Miałam pragnienie tak ogromne, żeby śpiewać, że z marszu podeszłam do chłopaka, który trzymał gitarę, jak później się okazało, był to Bartek. Powiedziałam, o co chodzi, co jest w moim sercu. On mnie skierował do kierowniczki zespołu i powiedział, ona raczej tak może nie być jej dzisiaj na spotkaniu, ale jak będzie, to do niej podejdzie. Więc kierowniczka była, Inga była w tego dnia, podeszłam do Ingi, od razu mi dała namiar do Madzi i tak pojawiłam się w zasadzie po dwóch dniach na pierwszej próbie zespołu. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, po co w Łodzi jestem. Myślałam, że to już właśnie to i w jakiś sposób Pan Bóg chce, żebym śpiewała w zespole. Wszystko pięknie, kiedy było mi bardzo trudno w szkole. Myślałam, że nie dam rady. Była to praca w szkole, w gimnazjum. Zaczynałam też wątpić w miłość Pana Boga do mnie. Myślę, że na tamtym etapie tych miesięcy, pierwszych miesięcy w Łodzi, kiedy zaczynały bardzo mocno do mnie wracać myśli o zakonie, dlaczego, gdzie nie mogłam sobie znaleźć miejsca, myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że nie doświadczałam miłości Pana Boga. i nie mogłam odnaleźć siebie ani swojego powołania życiowego. Któregoś dnia we wspólnocie zabrzmiało głośne zaproszenie na wyjazd SOS. Ponieważ ja lubię takie wyjazdy ewangelizacyjne, zapisała się na taki wyjazd z zastrzeżeniem, że chcę jechać do Katowic, ponieważ to moje okolice i tam jakoś tak sympatycznie będzie. Po czym Michał odpisał, że przykro nam, ale do Katowic już nie ma miejsca, są miejsca do Sanoka. No mówię, no dobrze, do Sanoka pojadę.
Musimy wytłumaczyć, co to jest SOS i kto to jest Michał.
Michał organizuje wyjazdy ewangelizacyjne, tak zwane SOS dla wspólnot, które w ramach krótkich rekolekcji trzydniowych, weekendowych jeżdżą po różnych parafiach w Polsce i ewangelizują. Wcześniej, przed wyjazdem do Sanoka, kiedy buntowałam się strasznie i kiedy odbyłam swoją kolejną spowiedź, dłuższą z tej części mojego życia zakonnego i teraz próbując odszukać swoje powołanie, usłyszałam bardzo twardo w konfesjonale, żebym ja już ten zakon zostawiła, ponieważ ja nie mam powołania zakonnego, tylko mam powołanie do małżeństwa. Kiedy usłyszałam słowo małżeństwo, zaczęłam strasznie płakać, bo ja nigdy o małżeństwie nie myślałam, nigdy małżeństwa nie pragnęłam. I nie miałam absolutnie żadnego pomysłu ani wyobraźni, co to małżeństwo w ogóle jest, o co chodzi i dlaczego właśnie ja. Myślałam, że to jest jakieś skazanie mnie na małżeństwo. Nie rozumiałam absolutnie tego, co planuje dla mnie Pan Bóg.
Cokolwiek mam,
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Przełom roku 2013-2014, kiedy mam w głowie cały czas myśl, masz powołanie do małżeństwa, tylko sobie myślę, jak ja tego męża mam teraz znaleźć? Jak, skoro powołanie, jakoś się musi ono zrealizować. Ale zostawiłam to na razie. Mówię, Panie Boże, zabrałeś mi wszystko, więc ja teraz się nie chcę tym zajmować, Ty się tym zajmij, więc mam nadzieję, ufam Tobie i ja nic lepszego nie wymyślę, niż Ty masz dla mnie. Zaczyna się z mszą świętą nasz wyjazd SOS. Na mszy świętej, którą odprawiał ten sam kapłan, który mnie spowiadał, sobie pomyślałam, to jakiś spisek Pana Boga z tym kapłanem, bo ja już psychicznie tego nie wytrzymam, jeszcze raz usłyszę, co mam w życiu robić, czyli o małżeństwie. Myślałam, że nie jestem w ogóle przygotowana ani gotowa. Ewangelia tego dnia, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Byłam bardzo poruszona tym słowem. Wychodząc z mszy świętej, zobaczyłam Piotra. Kiedy zobaczyłam Piotra, który, jak się później okazało, miał prowadzić auto w czasie naszego wyjazdu SOS do Sanoka, z ogromnym zaskoczeniem z mojej strony i zadziwieniem w moim sercu pojawiło się taka pewność i pokój i głębokie przekonanie, coś, czego nigdy w życiu nie doświadczyłam i wewnętrzne poruszenie, to jest Twój mąż. Nie wiedziałam, jak mam reagować, byłam bardzo zaskoczona, więc w ciągu całego wyjazdu też bardziej obserwowałam Piotra i weryfikowałam swoje odczucia. Jak się okazało, wszystkie jego słowa, jego sposób zachowania, jego przemyślenia są jakby częścią mnie, tak jakbym znała go od zawsze. Kiedy wracaliśmy, modliliśmy się koronką do Miłosierdzia Bożego, a zgromadzenie, w którym byłam, było to zgromadzenie, które w kulcie ma Miłosierdzie Boże, więc jest to dla mnie szczególna modlitwa. A ja swoje życie też poświęciłam księdzu Michałowi Sopoćko. I kiedy Piotrek na końcu koronki powiedział, Ojcze Michale Sopoćko, módl się za nami, dla mnie to była kropka nad i, ja po prostu wiedziałam. Tylko nie chciałam wychodzić pierwsza. Mówię, Panie Boże, jeżeli to jest Twoje, Ty sam to doprowadzisz do końca. Więc postawiłam parę warunków, żeby mnie odwiózł wieczorem po spotkaniu, żeby sam jakby wyszedł z inicjatywą i też tak się stało. Kiedy odwoził mnie do domu po tym wyjeździe rekolekcyjnym, przegadaliśmy sporo już czasu i wiedzieliśmy. Kiedy się rozstawaliśmy, powiedział takie słowa, nareszcie Cię odnalazłem. Dzisiaj jesteśmy małżeństwem. Pobraliśmy się w lipcu. I mogę powiedzieć, że prawdziwa miłość sama mnie odnalazła. Jestem szczęśliwa i nie spodziewałabym się, że Pan Bóg ma takie drogi w swoim życiu. I powiedziałam, że dopiero teraz jestem w stanie zrozumieć swoją historię życia. Właśnie teraz, w spotkaniu z Piotrem, zrozumiałam, jaki sens ma moje życie, jaki sens miały te wszystkie wydarzenia, do czego mnie przygotowywały, jak bardzo uczyły ofiarności i miłości. I wierzę, ponieważ tego doświadczyłam, że Bóg jest miłością.
Dziękuję Ci bardzo, Magda, za rozmowę. Nic dodać, nic ująć.
Polecam małżeństwo.
Nie, może nie. Czy małżeństwo nadal jest wyrokiem? Czy trzeba się go bać?
Absolutnie nie. Jest to piękne spotkanie dwojga ludzi, zanurzone w Bogu. Spotkanie, które daje szansę dojrzewania w miłości, doświadczania tej miłości i też dawania miłości innym.
Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy za tydzień. Szczęść Boże.
Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.